Radio Wnet, Dublin, coraz cieplej nad stolicą Irlandii, Radio Trzech Stolic dzisiaj, jak to zwykle w poniedziałkowym poranku, Wnet, Kraków, Warszawa i Dublin. Panie i panowie, ważna rzecz, cytat z pewnego wywiadu do tego, co opowiadał profesor Legutko. Dorota Rabczewska, powiedziała rzecz następującą. To nie księża są pedofilami, tylko zdarza się, że pedofile zostają księżmi. To taka dopowiastka, natomiast teraz powracamy do naszych spraw zachodnich, czy to Stany Zjednoczone, czy to Brazylia, czy Wielka Brytania. Okazuje się, że jak Wielka Brytania, piękna, długa, pachnąca jaśminem wiosennie, to w Polsce 2, 3 maja i te uroczystości się kończą, natomiast Polonia w Wielkiej Brytanii cały czas myśli i pamięta, wspomina. Dzień Konstytucji 3 maja i Dzień Flagi, okazuje się, że ponad 100 imprez rozsianych jest na mapie maja. Za chwilę krótka wypowiedź pana Sebastiana Wopińskiego, który jest dyrektorem Polonijnej Szkoły imienia Dywizjonu 303 przy Katolickiej Szkole Świętej Teresy w Londynie. Mini londyński wnetowy zwiad.
Londyński wnetowy zwiad.
W tym roku mamy około 150, czy ponad 150 wydarzeń pod znakiem Polish Heritage Days. Wydaje mi się, że one są bardzo rozdrobnione. Każda w zasadzie organizacja organizuje swój własny Polish Heritage Days i tak jak one odbywają się w małych miastach, jest to rzecz normalna, ale tak jak w Londynie, wydaje mi się, że można by było zorganizować jedno duże wydarzenie również w centralnym punkcie miasta. To jest takie moje marzenie małe, by to się tak mogło odbyć. Zamiast dzielić na kilkadziesiąt wydarzeń w samym Londynie, aglomeracji londyńskiej, może po prostu zrobić ich kilka, przy czym jedno takie centralne, żeby było nas bardzo mocno widać, tak jak chociażby Irlandczycy mają dzień świętego Patryka, przechodzą wspaniałym pochodem przez centrum Londynu. Wszyscy ich widzą, wszyscy się mogą dołączyć i razem świętować. Może warto by było pomyśleć o czymś takim, żeby te organizacje wszystkie tutaj połączyły swoje siły.
No na pewno to nie będzie łatwe, ponieważ tych organizacji jest dużo, one bardzo często, jak to wiadomo, bywają ze sobą skłócone, ale faktycznie w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, w Chicago, w Nowym Jorku odbywają się takie właśnie polskie parady i to naprawdę buduje w jakiś sposób to poczucie więzi. Trochę szkoda, że my tego tutaj nie mamy właśnie w ten sposób.
Oni już tam od lat mają te swoje parady i święta. My tak naprawdę dopiero się uczymy tego. To jest 3. rok. To i tak jest wspaniałe, że powstała taka inicjatywa, więc powinniśmy się z tego cieszyć. Natomiast starać się zbudować to święto od podstaw tak właśnie, żeby jak najmocniej być widoczni w społeczeństwie brytyjskim, jak najwięcej przyciągać właśnie w ten sposób Brytyjczyków do nas. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć współpracować jako te organizacje polonijne i zbudować coś dużego w centrum miasta, żeby po prostu być widocznym.
No to jest marzenie chyba wszystkich Polaków. Mam nadzieję, że już za rok będzie to zorganizowane właśnie w ten sposób. Czy jest na to szansa? Czy pan już rozmawiał z kimkolwiek, żeby to bardziej scentralizować, żeby połączyć siły?
Przyznam się szczerze, że przy okazji pewnego wydarzenia w Ratuszu Miejskim miałem okazję zadać to pytanie panu burmistrzowi Londynu, Sadiqowi Khanowi, i on jak najbardziej wyraził ze swojej strony sympatię do tego pomysłu i powiedział, że on chętnie by poparł i wsparł taką inicjatywę, więc liczymy na to, że może za rok udałoby się, gdyby po prostu wspólnie wystąpić z taką inicjatywą do pana burmistrza.
Londyński wnetowy zwiad.
Materiał przygotował panie i panowie, oczywiście Aleks Sławiński w naszym studiu Krzętonina, bo zaraz Tomasz Szustek i jego goście. Stukanie, przesuwanie, ale tak to się dzieje w radiu na żywo. Panie i panowie, to był pan Sebastian Wopiński, szef polonijnej szkoły imienia Dywizjonu 303 przy Szkole Świętej Teresy w Londynie, o tym, co związane jest z Heritage Days i o tym, że być może w przyszłym roku Polacy będą zjednoczeni. A za chwilę Tomasz Szustek i kolejny gość w poniedziałkowym poranku Wnet, prosto spod nieba Dublina. Radio Wnet, Radio Trzech Stolic, Warszawa, Kraków, Dublin. Poniedziałkowy poranek Wnet, Studio 37 pod niebem Dublina. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w Londynie, że być może jest szansa na to, aby stworzyć jeden wielki paradny pochód 3 maja roku pańskiego 2020. To w relacji, w korespondencji Aleksa Sławińskiego. Natomiast w Studiu 37 Tomasz Szustek, witam serdecznie.
Dzień dobry.
I jego gość Rafał Frącz, witam serdecznie poniedziałkowo, dzień dobry.
Witam.
Będziemy powracać dzisiaj do tej informacji, którą chyba Tomku jako pierwsi podaliśmy, jako jedna z pierwszych redakcji radiowych, o tym, że w wyniku nieszczęśliwego wypadku jeden z naszych rodaków w Irlandii poniósł śmierć, a był paralotniarzem. W związku z tym tematem będziecie rozmawiać i o środowisku paralotniarskim.
Tak, wydarzyła się wielka tragedia. Tragedia nie tylko dla środowiska paralotniarzy w Irlandii, ale w ogóle dla całej Polonii. W ubiegłą niedzielę w wypadku paralotniowym zginął jeden z paralotniarzy Polaków i w związku z tym zaprosiliśmy do studia przedstawiciela tego środowiska, pana Rafała Frącza. I panie Rafale, proszę powiedzieć, jak środowisko paralotniarzy radzi sobie z tą traumą, bo nie ukrywajmy, jest to trauma nie tylko dla Polonii, ale szczególnie dla środowiska paralotniarzy w Irlandii.
Witam wszystkich radiosłuchaczy. My jako środowisko uprawiające sport dosyć niszowy jesteśmy zdruzgotani, ponieważ jest to dla nas tak naprawdę pierwszy wypadek, który skończył się tak drastycznie. Uprawiamy sport, który jest sportem uznawanym za sport ekstremalny i różne rzeczy mogą się podziać. Czynimy wszelkie starania, by minimalizować ryzyko i najczęściej, jeżeli dochodzi do wypadków, są to różnego rodzaju urazy, ale w przypadku śmiertelnego w naszym środowisku nie było do tej pory żadnego. W naszym środowisku, czyli w środowisku tak naprawdę paralotniarzy, mówię tu przede wszystkim o tej świeżej emigracji, czyli 10-15 lat temu ludzie, którzy tutaj przyjechali, zaczęli uprawiać ten sport, bądź uprawiali już w Polsce, nie spotkali się z niczym takim. Jest to dramat straszny dla nas, jako dla środowiska, ponieważ wszyscy, jak zaczynamy swoją przygodę ze sportem, bierzemy pod uwagę różnego rodzaju konsekwencje, które się z tym wiążą. Sport nie jest bez kozy sportem ekstremalnym, natomiast nikt nie dopuszcza tak naprawdę do siebie myśli, że może się to skończyć śmiercią. To, co się stało z Rafałem, uzmysłowiło nam, że rzeczywiście tak się może podziać. W tym przypadku niestety tak się podziało.
Proszę nam powiedzieć trochę więcej, jak wygląda środowisko paralotniarzy, ilu was jest, czy jesteście zorganizowani, jak wyglądają relacje z irlandzkim środowiskiem?
Liczbę trudno szacować, bo jest dosyć płynna, natomiast bez wahania mogę powiedzieć, że jest to około 30-40 osób, o ile nie więcej, zrzeszeni jako tako. My, Polacy, grupowo nie jesteśmy. Część z nas przynależy do irlandzkiej asocjacji Irish Hang Gliding and Paragliding Association, IHPA w skrócie. Część nie. My staramy się organizować wspólnie pod kątem wspólnych wyjazdów, wspólnych latań, spotkań po lataniu, otwarcia sezonu, zamknięcia sezonu. Jesteśmy taką małą społecznością pasjonatów uprawiających ten sport, dzielących się wspólnie swoimi przeżyciami, doświadczeniami. Tak to wygląda. Tak jak chyba zresztą każda jedna grupa pasjonatów w sposób automatyczny się odbywa, podejrzewam. Telefon jeden do drugiego, do trzeciego, do czwartego, tworzymy jakąś grupę na jakimś komunikatorze, grupę facebookową, wymieniamy się informacjami, gdzie pojechać, którego dnia, jaka jest pogoda, czy warto, czy nie warto, gdzie jedziemy wspólnie na wyjazd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jesteśmy dosyć małą, ale zżytą i dobrze współpracującą grupą.
Wrócimy jeszcze na moment do tego tragicznego wypadku. Jest pan blisko ze środowiskiem, na pewno odbyliście wiele rozmów. Proszę nam trochę opowiedzieć, co stało się po tym wypadku, jakie były reakcje, czy były reakcje polskich władz i środowiska paralotniowego, także irlandzkiego.
Zacznę od informacji w ogóle o samym wypadku, która dotarła do nas od Irlandczyka, który razem z Rafałem pojechał w sobotni poranek polatać w pewne miejsce. Okazało się, że Rafał poleciał na przelot, mówimy na to cross country, czyli wystartował z danego miejsca, warunki pogodowe były na tyle jego zdaniem obiecujące, że odleciał na przelot, czyli poleciał gdzieś w jakimś kierunku. Głównie robimy przeloty z wiatrem.
Czyli taki lot dystansowy, na dystans.
Dokładnie tak. Wystartował z górki, wykręcił się, jak my to mówimy, czyli zrobił wysokość, najprawdopodobniej dobił do podstawy chmury, zdecydował, że leci sobie na przelot, czyli odwrócił się z kierunkiem wiatru i poleciał. Irlandczyk wylądował po jakimś czasie, wrócił do domu. Rafał miał wyłączony telefon, nie było z nim żadnej komunikacji, natomiast był dobrym, doświadczonym pilotem. Kolega, który z nim był, założył na początku, że jest wszystko dobrze. Rafał wylądował, wrócił sobie do auta, wrócił do domu, ale okazało się, że tak się nie stało. Więc po obdzwonieniu wszystkich wkoło kontakcie z żoną było wiadomo, że o godzinie 9:30 bodajże wieczorem Rafała nie ma z nim kontaktu i nie wiadomo, co się dzieje. Zaczyna robić się ciemno, a chłopaka nie ma. To bardzo niepokojący komunikat. Paul Hogan, czyli Irlandczyk, który z nim był, podzielił się z nami tą informacją, napisał do nas, my ją opublikowaliśmy na naszej grupie na Viberze i próbowaliśmy dociekać, co mogło się stać. Być może wylądował w miejscu, gdzie nie miał zasięgu, dlatego nie było można się z nim porozumieć. Wiele spekulacji było. Tego wieczoru Paul Hogan zgłosił sprawę do gardy, czyli
irlandzkiej policji,
że zaginął człowiek. Było już na tyle późno, że poszukiwania jako takie na bardzo rozległym terenie, bo to mogło być kilkaset kilometrów kwadratowych, nie były już możliwe, więc z rana w sobotę o 5:00, z tego co się dowiedziałem, wystartował helikopter plus poszukiwania naziemne. Helikopter na jednym zbiorniku nie był w stanie Rafała znaleźć. Wrócili, zmieniła się ekipa, polecieli jeszcze raz, znaleźli skrzydło na początku, taką informację dostaliśmy, więc byliśmy już jakby spokojni pod tym względem, że skoro jest skrzydło, no to znaczy, że chłopak się wypiął, skręcił pewnie kostkę i gdzieś tam maszerował przez północ albo przez całą noc, żeby dotrzeć do cywilizacji. Okazało się po chwili, że znalezione także zostało ciało i to całkiem blisko, no i dowiedzieliśmy się o tym, że jest to wypadek śmiertelny.
Jak potoczyły się dalej losy? Czy ma pan jakieś informacje?
Potem tak naprawdę jeden z nas ze środowiska tujlandzkiego paralotniowego, Alan de Tortulon z północy bodajże, zareganizował zbiórkę na wdowę i organizację pogrzebu. Z tego, co jest mi wiadomo, rozmawiałem wczoraj z Dominiką, chyba nikt z polskich władz się z nią nie kontaktował. W zasadzie
Dominika to wdowa.
Dominika, tak, Dominika to wdowa po Rafale. Rafał był głową rodziny, on był tym, który zarządza finansami i wszystkim, co wiąże się z funkcjonowaniem domu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc wdowa została w zasadzie w jednej sekundzie z dwójką dzieci, z czego drugie bodajże półtora miesięczne na ręku i tyle. No i my jako środowisko postanowiliśmy ją wesprzeć, natomiast nie mam żadnej informacji, by ktokolwiek z polskich władz się z nią kontaktował.
Powiedział pan Rafał Frącz, ja jeszcze dodam, że to nie po raz pierwszy taka sytuacja się zdarza, o braku zaangażowania polskich czynników oficjalnych, jak mawiam, to nie wystawia dobrego świadectwa naszej ambasadzie. Nie ma ambasadora, o tym doskonale wiemy od dłuższego czasu, natomiast w tego typu przypadkach, być może słuchają nas przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wszystkie inne ambasady, łącznie z rosyjską, amerykańską, australijską, irlandzką, reagują zupełnie inaczej. Rafał Frącz, Tomasz Szóstek.
Jeszcze to, o czym można by wspomnieć, czy ten tragiczny wypadek coś zmieni w podejściu do latania, do paralotniarstwa w waszym środowisku? Mówi pan już o tym, że to bardzo mocno się odbiło. Takie pytanie można postawić. Czy można było tego uniknąć? Co zrobić, żeby uniknąć tego typu wypadków w przyszłości?
Na chwilę obecną wiemy niezbyt wiele odnośnie tego, co tak naprawdę się podziało, czemu spadł, co wywołało śmierć. Jedno wiemy na pewno. Wniosek, który się nasunął automatycznie jeszcze przed tym, jak się dowiedzieliśmy o tym, że Rafał nie żyje. Wszyscy my wiemy, że musimy mieć z sobą komunikację. I to albo urządzenie, które daje tracking, czyli tak naprawdę informacje do internetu, bądź do satelity, bo są takie urządzenia, gdzie w danym momencie, w danej sekundzie, na jakiej wysokości, z jaką prędkością się poruszamy. W razie, jeżeli coś się dzieje, tak jak w przypadku Rafała, to nie ma spekulacji, bo taki scenariusz też był możliwy. Na przykład, że wylądował w terenie niedostępnym, miał telefon wyłączony po zawodach, po godzinie czy po dwóch chłopa nie ma. W dzisiejszych czasach telefon komórkowy może być takim trackerem. Oby od czasu do czasu łapał fix z siecią komórkową, to możemy już określić w mniej więcej w promieniu kilkunastu kilometrów, gdzie ten człowiek się znajduje i w którym kierunku go szukać. Nie mieliśmy absolutnie żadnej informacji. Wiedzieliśmy tylko, że Rafał zostawił samochód, pojechał dalej z polem, wystartował. Wiedzieliśmy skąd i to tyle. I tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt czy kilkaset hektarów do przeszukania, no nie ma możliwości znalezienia człowieka, nawet gdyby skręcił kostkę. Więc na pewno każdy z nas musi mieć obowiązkowo tracking, radio, tak żebyśmy my wszyscy razem wiedzieli nawzajem, gdzie, który jest. Po lądowaniu ustalamy, wszyscy są cali i zdrowi, fajny dzień, polataliśmy.
A co ze starą zasadą, która była jeszcze, kiedy ja zaczynałem paralotniarstwo, że trenerzy mówili nam, nigdy nie latajcie pojedynczo, zawsze co najmniej w parach. Tylko, że to w przypadku przelotów dystansowych jest dosyć trudne.
To jest fajne w teorii. W praktyce, dam panu przykład. Startujesz z danego miejsca w 3-4 osoby. Są piloci lepsi i gorsi. Pierwsza osoba wykręciła się bardzo szybko, jest już pod chmurą, może robić już w tym momencie przelot. Druga osoba dopiero startuje. Odstęp 5-10 minut czasem może oznaczać, że ten pierwszy, który jest pod chmurą, jest dobry, może zrobić dodatkowych 15 czy 20 kilometrów. Land jest małą wyspą i możliwości przelotowe są ograniczone, choćby szerokością wyspy. Jak ostatnie rekordy pokazały, to chyba ta szerokość wyspy będzie punktem granicznym, o czym może wspomnimy o tych rekordach, ale często dochodzi do tego, że koniec końców, nawet jeżeli próbujemy i lecimy grupą, to jedna osoba już wylądowała, nie znalazła dodatkowego noszenia, straciła wysokość, gdzieś wylądowała. Następna osoba, następna i ktoś na samym końcu i tak zostaje, który może polecieć dalej. No i oczywiście leci wtedy sam. Leci wtedy sam. To jest taki sport i takimi zasadami się rządzi. Jeżeli chcesz latać przelotowo, to jest niewielka szansa, bardzo niewielka szansa, że skończysz na tym samym polu, czy w tym samym miejscu ze swoim kolegą, a raczej sam.
Tak, tak.
Ja tutaj jeszcze, zanim jeszcze jedno pytanie. Przypomnę słuchaczom, że ze studia 37 poniedziałkowy poranek w net. Tomasz Szustek i pan Rafał Frącz, Polak mieszkający w Irlandii, paralotniarz. Tutaj jeszcze chciałbym powrócić do tych smutnych, tragicznych wydarzeń związanych ze sobą pana Rafała Skóry, o czym informowaliśmy w poranku w net przed tygodniem w naszych programach informacyjnych. Rzecz bardzo ważna. Po pierwsze, mówimy o tym braku zaangażowania naszych czynników oficjalnych. Mówimy o tym, że środowisko paralotniarskie aktywnie weszło jak gdyby w tę tragiczną sytuację, empatycznie pomagać wdowie, zbierać pieniądze. Natomiast zapytam właśnie o te kwestie śmiertelności, bo to pierwsze zdarzenie od 25 lat i wtedy irlandzki lotniarz stracił życie.
Tak, no jesteśmy w potężnym szoku. Tak naprawdę każdy z nas do tej pory próbuje jakoś w głowie sobie to układać, tłumaczyć. Próbujemy to, jak to się mówi, potocznie ogarnąć. bo tak jak wspomniałem wcześniej, nigdy nie, żaden, my wszyscy wiemy, że to jest sport ekstremalny, wiemy, że może się różnie w powietrzu podziać. Bezpieczeństwo paralotniarstwa rośnie, ponieważ technologie dostarczają nam różnych dodatkowych możliwości ratowania się w takich sytuacjach. Mamy spadochrony zapasowe, mamy procedury, jeździmy na treningi bezpieczeństwa, o których wcześniej w ogóle nikt nie myślał, teraz jeździmy na treningi bezpieczeństwa, trenujemy te sytuacje w warunkach bezpiecznych, wywołując je sobie samemu i potem próbując wybrnąć z nich. Więc nasze umiejętności, doświadczenie, możliwości techniczne rosną. Ta śmiertelność maleje, ale wypadki dalej się zdarzają. Natomiast tu na naszym małym poletku irlandzkim do tej pory w naszym środowisku tego latania to jedyny przypadek, jaki jest mi znany, to jest właśnie lotniarz na górze Mount Leinster bodajże 25 lat temu. Wypadek śmiertelny, tragiczny, natomiast już w tym momencie, jak na to spoglądamy, to taki trochę historyczny, zupełnie inne czasy, wtedy były zupełnie inne procedury. Wszystko było zupełnie inne. Jedyne, co było łącznikiem tego ze współczesnością, to to, że latali. Więc jesteśmy w ciężkim szoku. No, to nam namacalnie pokazało, czemu ubezpieczalnie traktują nas jako sport ekstremalny. I w momencie, kiedy chcesz się gdzieś ubezpieczyć i mówisz, że to na paralotniarstwo, to nie, na paralotniarstwo to nie ubezpieczamy.
Chociaż paradoksalnie więcej osób ginie jadąc na rowerze niż na paralotnie.
No bo, ale to wiesz, dlatego...
To jest statystyka.
Tak, dlatego, że więcej ludzi jeździ na tym rowerze, paralotniarzy jest naprawdę, naprawdę niewiele. To sport niszowy, bo tak na dobrą sprawę startujesz sobie gdzieś na górce, próbujesz zrobić możliwie największą wysokość, to też, żeby było bezpieczniej, bo im wyżej, tym bezpieczniej, co jest paradoksalne z punktu widzenia ludzi nielatających. Im jesteś wyżej, tym masz więcej czasu na reakcję, gdyby coś się podziało. I w większości przypadków, jeżeli masz tą wysokość, to możesz zareagować i zadziałać spadochronem zapasowym choćby nawet. W przypadku Rafała z informacji, które do tej pory do nas dotarły, on nie użył spadochronu zapasowego, więc coś się podziało najprawdopodobniej, spekulujemy oczywiście, ale nisko, bardzo, bardzo, bardzo szybko i z olbrzymią siłą. Tak na to patrzymy.
To może już zakończmy te smutne rozważania. Proszę nam jeszcze na koniec powiedzieć coś o sukcesach polskich paralotniarzy tu w Irlandii, bo takie są i są dosyć spore.
I może o tych rekordach też trochę tutaj słuchaczom, słuchaczkom Poranka Wnet w poniedziałek poopowiadamy w Krakowie i w Warszawie.
Rzecz fenomenalna ostatnich tygodni, wydarzenie bez precedensu i to skromność chyba będzie tu nie na miejscu. Dwóch polskich pilotów pobiło magiczną barierę 200 kilometrów. Pamiętam nasze dywagacje 5-7 lat temu, kiedy ktoś poleci 50, kiedy ktoś poleci 100. Rzeczy niedoścignione, a teraz okazało się, że my jako środowisko latamy po ponad 200 kilometrów na wyspie, która na skos ma tam chyba 300 ileś chyba. Jakoś tak to będzie. Więc jest to rzecz bez precedensu, natomiast to trochę jest tak, że wypadek Rafała
przyćmił. No,
nie pozwala nam się w pełni cieszyć z tych rekordów, ponieważ jest to chmurnik nam nie zabiera, nieba nie zamyka. Nie ma z nami jednego z nas, który jeszcze ponad tydzień temu był. To jest dramat okrutny dla naszego środowiska. Natomiast sport lotniczy niestety, jak to się smutno mówi, zasady w tym sporcie są napisane krwią, bo po każdym wypadku próbujemy wyciągnąć z tego wnioski. Co mogło pójść nie tak, gdzie człowiek popełnił błąd, bo najczęściej mimo wszystko jednak to jest czynnik ludzki, gdzie człowiek popełnił błąd, czego należałoby uniknąć na przyszłość dla nas wszystkich, bo jeżeli nie wyciągniemy z tego żadnych wniosków, to będzie to jakiś absurd. Więc musimy się z tego nauczyć tyle, ile możemy, latać bezpiecznie i cieszyć się tym sportem. Ale podkreślę jeszcze raz, Rafał Obora i Bogdan Białka, ponad 200 kilometrów, z czego Rafał Obora ponad 200 kilometrów poleciał na skrzydle, które nie jest skrzydłem zawodniczym. Jest to, powiedziałbym, amator, ale to nie jest amator, to jest wyśmienicie latający, wręcz wybitny, utalentowany pilot, który robi rzeczy, które jeszcze niedawno były nie do pomyślenia. Na takiej małej wyspie. Fenomen, absolutny fenomen.
I takie oto wiadomości i smutne, i interesujące, i chwalebne z wyspy, ze środowiska paralotniarzy. Dziękujemy serdecznie panu za przybycie
i podzielenie
się z nami swoimi informacjami i odczuciami.
Dziękuję.
Naszym gościem był pan Rafał Frącz. Rozmawiał z nim Tomasz Szustek, a słuchają państwo Radia Wnet. Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8. Słuchają państwo Radia Wnet.